Naszym gościem jest dr Artur Chmaj, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam.
Rozpocznijmy od najnowszych danych dotyczących produkcji przemysłowej na Podkarpaciu, danych, które opublikował Urząd Statystyczny. W 2020 roku w województwie podkarpackim zmniejszyła się zarówno produkcja sprzedana przemysłu, jak i budownictwa w porównaniu z 2019. Spadki zanotowano w ponad połowie działów przemysłu. Największy spadek wystąpił w produkcji pozostałego sprzętu transportowego o 24%, a także w produkcji maszyn i urządzeń o ponad 20%. Panie doktorze, no te dane, zważywszy na rok, który mamy za sobą, nie powinny dziwić.
Tak, nie dziwią, dlatego że spodziewaliśmy się tego, prawda? Szczególnie tak gdzieś na poziomie marca, kwietnia zeszłego roku, no to był taki moment paniki, co to będzie z tą gospodarką. Później się okazało się w kolejnych miesięcy, że takiego dramatu w sumie to uniknęliśmy, aczkolwiek rzeczywiście zmiana jest taka niekorzystna. No i z pewnego punktu widzenia Podkarpacie ucierpiało dosyć mocno właśnie w tych sektorach przemysłu, o których pan Artur wspomina, dlatego że no mamy to, czym się zawsze cieszyliśmy, tak szczyciliśmy się, Dolina Lotnicza, przemysł motoryzacyjny, a tu się okazało z różnych powodów, że no niestety ta branża gospodarki światowej stanęła w miejscu w pewnym momencie, a później jak zaczęła się odbudowywać, to niestety dość wolno, bardzo tak spokojnie startowała do tego kolejnego etapu, no i w związku z tym niestety tak w skali roku okazało się, że ten spadek jest. Natomiast żeby to nie zabrzmiało tak bardzo pesymistycznie, to trzeba też zwrócić uwagę, że jakkolwiek rok do roku mamy rzeczywiście te spadki, natomiast druga połowa ubiegłego roku, szczególnie końcówka roku, to jest z kolei okres dość wyraźnego przyspieszania. No niestety nie udało się nadrobić strat z tej pierwszej części roku, właściwie z tego takiego środkowego fragmentu typu kwartałów, natomiast końcówka roku rzeczywiście bardzo wysoka dynamika. No i chociażby potwierdza to, że polska gospodarka w listopadzie tamtego roku pobiła rekord dotychczasowy, jeśli chodzi o trzecią Rzeczpospolitą, co do skali eksportu, tak? Po raz pierwszy 100 miliardów złotych przekroczone w ciągu jednego miesiąca, więc bardzo dużo tej sprzedaży zagranicznej. Natomiast oczywiście to się nie przełożyło na odrobienie tych strat w tej poprzedniej części roku, no i są takie dramatyczne w pewnym sensie dane, tak? Natomiast miejmy nadzieję, że te najgorsze momenty mamy za sobą, bo jak pokazują dane bieżące, tak, już pierwszy miesiąc tego roku, także to, co sygnalizują przedsiębiorstwa, to na razie jest nieźle, nawet pojawiają się pewne szanse związane z tym, że jak te łańcuchy dostaw pozrywały się w zeszłym roku, to otwierały się pewne furtki, pewne nisze, pewne możliwości i dzisiaj zupełnie inaczej to wygląda. Tak, jeżeli by się nie okazało na nieszczęście, że kolejne fale pandemii, kolejne jakieś mutacje wirusa znowu będą tutaj siały spustoszeniem w gospodarce, no to jest szansa na jakiś ostrożny optymizm.
Ta część zakończył pan optymistycznie. Optymistyczne informacje podał także Wojewódzki Urząd Pracy. W styczniu pracodawcy z naszego regionu nie zgłosili zamiaru zwolnień grupowych. Czy to, panie doktorze, oznacza, że można już otwierać szampana, czy należy się jeszcze wstrzymać?
Oj, z szampanem to się jeszcze wstrzymał i to pewnie dosyć długo, dlatego że rynek pracy to jest ten, który dość specyficznie reaguje na to wszystko. To się dzieje przede wszystkim z dużym opóźnieniem, tak? O ile w przypadku produkcji, no to w pewnych branżach, w pewnych firmach ona właściwie z dnia na dzień została wyhamowana, tak? Jeśli chodzi o rynek pracy, to tutaj zawsze jest ten okres jakiegoś takiego przesunięcia w czasie. Pomijam nawet kwestie same kodeksowe, tak? Bo o ile maszynę, urządzenie można wyłączyć natychmiast, no to pracownika tak natychmiast z pracy nie można zwolnić, tak tym się też wiąże procedura zgłaszania zamiaru tych zwolnień grupowych. Natomiast do czego zmierzam? No cieszy oczywiście to, że nie ma takich zamiarów, nie ma takich zgłoszeń. Ja też chcę zwrócić uwagę, że tak naprawdę w 2020 roku po raz pierwszy od wielu lat pojawiły się takie zamiary ze strony części pracodawców i to w takiej liczbie, która rzeczywiście porażała. Natomiast jak się okazało później, to jednak ten rzeczywisty krok, jakim rzeczywiście takie zwolnienie grupowe było, nie miał miejsca, tak? Mniej niż w połowie przypadków tak to rzeczywiście stało, co pokazuje z jednej strony skuteczność jakichś mechanizmów obronnych, bo no jakkolwiek by przedsiębiorcy, czy my jako komentatorzy nie oceniali tych różnych tarcz osłonowych, tych programów pomocowych, bo pamiętamy, do niektórych z nich było sporo zastrzeżeń, akurat chyba najwięcej właśnie do tej części, która trafiła przez urzędy pracy do pracodawców. Niemniej jednak te pieniądze wpompowane w gospodarkę trochę tutaj ten proces zwalniania wyhamowały w tym newralgicznym momencie. Natomiast później rzeczywiście to, co wspomniałem przed chwilą, zaczęła się powolna, ale jednak odbudowa po tym najgorszym momencie w gospodarce. Efekt jest taki, że ten zamiar zgłoszenia, tak zwolnienia pracowników grupowych, no nie przerodził się w czyn. To też wynika z pewnej specyfiki sytuacji, tak my. To jest taki szczególny rodzaj rynku, tak? Wiadomo, że pracodawca licząc się z koniecznością zwolnienia od razu sporej części załogi, no musi wykonać pewne procedury prawne, stąd zgłoszenie, A później życie napisało scenariusz troszkę lepszy, trochę bardziej optymistyczny. Okazało się, że tych zwolnień nie trzeba. Notabene, patrzmy na to jeszcze w ten sposób. Gdybyśmy tak cofnęli się, no wystarczy rok wstecz, tak? To rozmawialiśmy o rynku pracy w Polsce raczej jako rynku pracy pełnego niedoborów, rynku pracownika w wielu branżach, niedobór rąk do pracy. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby te istniejące luki zasypać, jak ściągać cudzoziemców, żeby podejmowali pracę w Polsce i tak dalej. Więc ja myślę, że nawet jeśli jakaś firma została poraniona COVID-em, tak, tą pandemią, no to nie sądzę, żeby takim pierwszym krokiem naprawczym, krokiem ratunkowym było rzeczywiście pozbywanie się pracowników, bo sporo pracodawców myśli w ten sposób. No jest pandemia, jest nieszczęście, jest dramat, ale on się wcześniej czy później skończy, albo inaczej, spróbujemy sobie jakoś z nim radzić i pomimo, że pandemia nie ustąpiła, to odbudowujemy ten potencjał firmy jednej, drugiej, dziesiątej. No i pytanie, skąd brać tych ludzi, jeżeli byśmy ich tak, powiedzmy sobie, dość lekkomyślnie pozwalniali. Więc tutaj też zadziałał taki mechanizm refleksji, że no dobrze, zwolnienie pracownika i co później, tak? Bez tych ludzi nie da się pewnych rzeczy robić, nie da się odbudować tego potencjału firmy. W związku z tym taka postawa dość ostrożna, jeśli chodzi o zwalnianie pracowników. Natomiast oczywiście też patrzmy na to tak, że statystyka tutaj tego bezrobocia, która powstaje wskutek pandemii, no jest jednak bezlitosna przede wszystkim dla samozatrudnionych, dla tych firm, które działały w branżach zamkniętych zupełnie przez lockdown, kiedy po prostu nie było innego wyjścia, bo nie było w jakiś sposób utrzymać tego swojego własnego miejsca pracy, więc tutaj sporo tych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o firmy te większe, no to przede wszystkim rezygnowano z pracy osób zatrudnianych czasowo, dorywczo, na zasadzie takich krótkich umów związanych z jakimiś tam konkretnymi działaniami czy zadaniami. Natomiast ten stały personel jednak mógł liczyć tutaj na taką ochronę ze strony pracodawców, bo no to nie sztuka pracownika, dobrego specjalista się pozbyć. Pytanie, co później, kiedy rzeczywiście ta potrzeba wróci.
Nawet 60 milionów złotych trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora turystyki Polski Wschodniej, poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. Firmy, które prowadzą albo chcą prowadzić biznes w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój albo sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością. I te pieniądze mają być na rozwój działalności turystycznej, między innymi na budowę, rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych. Ale moje pytanie dotyczy branży w ogóle. Wiemy, jak mocno pobijana jest gastronomia. A co z turystyką?
Turystyka i gastronomia to są branże ze sobą powiązane, zwłaszcza jeśli mówimy w kontekście ściany wschodniej, tych województw, które mają szansę na tego rodzaju wsparcie. No pamiętajmy, że tym katalizatorem usług gastronomicznych jest właśnie ruch turystyczny, tak? Nie ma jednego bez drugiego i vice versa, więc trudno to oddzielać. Wiemy, że obydwie te branże zostały bardzo mocno dotknięte koronawirusem i teraz w kontekście właśnie tego programu wsparcia, o którym mówimy, to tak się zastanawiam troszeczkę, na ile przedsiębiorcy z tych branż dzisiaj będą skłonni w ogóle myśleć o inwestycjach w swoją branżę, skoro na dzień dzisiejszy te perspektywy działania są mizerne, tak, grozi nam, czy pewnie już się zaczęło, jak niektórzy twierdzą, trzecia fala pandemii, w związku z tym mamy już w niektórych województwach kolejny lockdown, w sensie zamknięcia hoteli, zamknięcia lokali gastronomicznych, nawet w tym trybie pracy na wynos. I w takim klimacie myślenie o rozbudowie, o inwestycjach, o wzmacnianiu tego potencjału, no może być dość trudne dla przedsiębiorców, tak, bo nie wiedzą, czy przetrwają następne pół roku, a wiadomo, że procesy inwestycyjne planuje się na okres dłuższy i w perspektywie mające służyć przez wiele lat, więc pytanie, czy oni będą w stanie to udźwignąć, tak? Tu jest jeszcze kwestia też, powiedzmy, wkładu własnego, nawet jeżeli nie wszędzie i nie w jakiejś tam, powiedzmy, znaczącej skali jest on wymagany, to jednak pamiętajmy, że takie programy wsparcia nigdy nie pokrywają wszystkich wydatków, jakie wiążą się z realizacją procesu inwestycyjnego i w momencie, kiedy te branże zostały dotknięte no tą sytuacją kryzysową, pandemiczną, pytanie, czy po prostu je stać na podjęcie takich wyzwań.
Politycy, eksperci i przedsiębiorcy dyskutowali o gospodarczej ekspansji Polski do Chin, Indii czy Afryki. Spotkanie poświęcone relacjom gospodarczym z rynkami wschodzącymi to jest taka nowa inicjatywa organizatorów Kongresu 590. Niemiecka prasa, konkretnie Deutsche Welle, w tym tygodniu pisała, że Niemcy liczą na cud gospodarczy w Polsce, upatrując w tym szansę właśnie dla swojej gospodarki. Czy pana zdaniem możemy uciec do przodu i bardziej zdywersyfikować ten nasz gospodarczy potencjał? Czy ekspansja do Azji i Afryki jest w ogóle możliwa?
Zapewne tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym w kontekście powiązań polskiej gospodarki ze światem, no to mamy tutaj trochę taką sytuację kłopotliwą, tak? Bo jeżeli stawialiśmy przez ostatnie lata na ścisły sojusz polsko-amerykański, tak? Jeżeli nawet decyzje podejmowane na forum unijnym cierpiały na tym, bo braliśmy tą optykę taką właśnie projednak atlantycką, a nie proeuropejską, no to dzisiaj możemy się czuć, jakbyśmy się opakowali w taką pewnym sensie pułapkę, bo zwróćmy uwagę, w tych relacjach z Azją, przede wszystkim z Chinami, jednak ta optyka amerykańska jest troszkę inna niż optyka europejska, tak? I nie wiem, czy nie staliśmy się w pewnym sensie jakimś zakładnikiem swojej własnej polityki ostatnich lat, więc w tym geopolitycznym wymiarze, w tym wymiarze gospodarki globalnej, sam jestem ciekaw, jak to się potoczy, trudno w tej chwili o sensowne prognozy czy wyrokowania, tym bardziej właśnie jeśli chodzi o nasze własne tutaj definiowanie pewnych celów, priorytetów, bo póki co tak ja nie widzę takiej wyraźnej linii naszego państwa, jeśli chodzi o optykę współpracy w tym czy w innym kierunku. Więc szansa na pewno jest, bo to są ogromne rynki. Współpraca daje ogromne możliwości, ogromne korzyści obydwu stronom, więc ja bym bardzo chciał, żeby w sensie tym gospodarczym taka integracja, takie pogłębienie skali relacji i obszaru współpracy nastąpiło. Natomiast no, pamiętajmy, że nie jesteśmy tutaj jednak takim samodzielnym rozgrywającym. Tak? I teraz jeżeli na przykład Niemcy wyrażają nadzieję, że polska gospodarka będzie szybko się dalej rozwijać i będzie w związku z tym jakimś czynnikiem pobudzającym i gospodarkę, no to ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest kolejny przykład, że nie jesteśmy już jakąś tam, prawda, taką egzotyczną gospodarką. W końcu ten tytuł tej szóstej gospodarki Unii coś oznacza. I pamiętajmy też, jak bardzo naczyniami połączonymi są gospodarki polska i niemiecka, tak? Czyli tutaj jedna bez drugiej się w tej chwili pewnie nie będzie mogła swobodnie rozwijać, więc ta obopólna nadzieja na przyspieszenie, na wzrost gospodarczy jest jak najbardziej pożądana. Natomiast właśnie pytanie brzmi, czy będziemy w stanie wpisać się w jakieś takie europejskie relacje w tym kontekście współpracy już takie geostrategiczne, tak, z krajami Azji. No przede wszystkim myślę o Chinach. Oczywiście Indie też się tutaj wymienia, natomiast pamiętajmy, że wspólne biznesy z Hindusami są trochę bardziej skomplikowane niż z Chińczykami. Z perspektywy przedsiębiorcy współpraca z partnerem chińskim może być nawiązana bez problemu przez internet. Wystarczy strona internetowa, kontakty mailowe, jakaś wideokonferencja i już jest współpraca. Natomiast ta mentalność, to podejście Hindusów do biznesu jest trochę inne. Oni wymagają spotkania twarzą w twarz, zapoznania się, nabrania do siebie pewnego zaufania. Mówiąc krótko, idzie to bardziej skomplikowanie, dłużej trwa, w sytuacji pandemii w ogóle jest utrudnione, więc może być to troszeczkę kłopotliwe na poziomie przedsiębiorców. Natomiast, no właśnie, rola w tym momencie państwa albo organizacji, które zrzeszają przedsiębiorców, ale jednocześnie realizują jakąś strategię. No jak mówię, no ja tutaj no trochę mi brakuje takiej wyrazistej właśnie optyki, jak byśmy chcieli się ustawiać w tych relacjach międzynarodowych, ale tak mówię, nie sami, tylko w pewnych koalicjach, dlatego że no jesteśmy jednak zbyt słabą gospodarką, żebyśmy dyktowali warunki co do współpracy na przykład z Chinami.
Doktor Artur Chmaj, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za komentarz.
Dziękuję.
A za chwilę u nas kolejne komentarze dotyczące ekspansji, planowanej ekspansji Polski na rynki afrykańskie i azjatyckie. Będzie relacja z Forum 590.